Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. W tym odcinku druga część rozmowy z Michałem Kasprzykiem, producentem podcastów. Michał opowie, co zrobić, żeby Twój podcast odniósł sukces. Serdecznie zapraszam. Przed nami druga część rozmowy z Michałem Kasprzykiem, producentem podcastów, ale też i trenerem wystąpień publicznych. W pierwszej części, czyli w odcinku 130, rozmawialiśmy z Michałem o tym, czy warto podcast produkować i jakie wartości z tego wynikają. Co tak naprawdę podcast może dać Twojej firmie? W drugiej części skupimy się na dobrych praktykach, na tym, co zrobić, żeby ten podcast rzeczywiście odniósł sukces, ale też, żeby dobrze się z nim czuć. Bardzo ciekawa rozmowa, pełna konkretów. Mam nadzieję, że zachęci Was przynajmniej do rozważenia wprowadzania tego formatu do Waszej puli kontentowej. Serdecznie zapraszam. Coraz częściej widzimy, że produkuje się wideopodcasty. Mhm, tak. I teraz chciałbym Cię po prostu zapytać o to, czym to się różni? Znaczy, jak trzeba podejść do produkcji? Nie wiem, czy te same tematy możemy omawiać? Potem jak to dystrybuować? Bo sam się nad tym zastanawiam, szczerze mówiąc. Miałem taki eksperyment, że wprowadzałem rzeczywiście podcasty na YouTube'a. Nawet nie było źle, muszę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście widziałem jednak, że dropy, czyli ta oglądalność szybciej spada niż słuchalność. No i po prostu taki mam, właśnie zastanawiam się sam, czy warto to robić, może tak. I kiedy warto ewentualnie?
Warto, ale nie z tych powodów, które pewnie myślisz. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że YouTube jako platforma ewoluuje. Mhm. I YouTube wie, że podcasty są czymś, co to nie jest tylko tymczasowa moda, tylko trzeba się tym zainteresować. W związku z tym, jeszcze nie wiadomo jakie dokładnie, ale będą na YouTubie zmiany, mhm, które właśnie pozwolą na to, żeby podcasty były, żeby podcasty czuły się jak w domu na platformie wideo. Więc od choćby dlatego warto się zainteresować YouTubem. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie podcasty da się w łatwy sposób wyprodukować wideo. Oczywiście, jeżeli mamy solo pogadankę albo mamy wywiad, spoko, nie ma problemu. My w zasadzie, prowadząc tę rozmowę, my się widzimy w narzędziu, w którym nagrywamy, tylko nie nagrywamy wideo, więc nie ma tutaj problemu. Trochę więcej problemów jest z montażem, dlatego że trochę ciężej jest powycinać wszystkie, na przykład dźwięki namysłu, czy jakieś przejęzyczenia, bo potem się może okazać, że ten obraz będzie skakał od jednej osoby do drugiej, żeby były przebitki, albo będzie widać właśnie takie cięcia na jednej kamerze. Tak, możemy tak to nazwać, tak. Więc to jest trochę trudniejsze. No a dodatkowo są takie formaty niektóre, że no nie chcę powiedzieć, że jest niemożliwe nagranie wersji wideo, bo jak najbardziej można wszystko zrobić. No zresztą widzimy, co się dzieje na platformach streamingowych, jak wyglądają seriale dokumentalne i tak dalej, więc to się da, tylko jaki wtedy trzeba mieć budżet, żeby to dobrze osiągnąć, nie?
Mówimy też o, pamiętajcie, moi drodzy, głównie skupiamy się na podcastach jednak, które mają przynieść jakiś tam, powiązane są z marką, o tak, może tak. I teraz to jest ten element, do którego właśnie chcę dojść, koszty, bo no jednak musimy jakiś poziom jakości zapewnić. I tu znowu nie chodzi o to, żeby to była produkcja w stylu TVN, w takim jakby dobrym, wyprodukowanym i tak dalej, ale też no, musi to zapewniać pewien komfort słuchaczowi. I może zacznijmy właśnie od tego. To znaczy, co zrobić, żeby tego podcastu dało się słuchać od strony technicznej? O co trzeba absolutnie zadbać, no, żeby no, po prostu to było komfortowe, o tak, do słuchania. O jakim sprzęcie ja muszę pomyśleć, żeby to właśnie dało się słuchać?
Dla jasności będziemy teraz mówić tylko o audio.
Tak, tak, a potem jakby wrócę do wideo jeszcze, bo to jest właśnie ten element, który podnosi koszty, moim zdaniem, dosyć mocno.
No tak.
Czyli zaczynamy od audio, tak.
Audio, jak najbardziej. Mikrofon przede wszystkim. I to jest mega ważne. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak ważne, bo są nawet badania, które pokazują, że kiepska jakość dźwięku wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani przez ludzi. Mhm. Zostało zrobione takie badanie, gdzie dwóm grupom badawczym puszczono TED Talka. To był ten sam TED Talk. Mhm. Różnica, jedyna różnica była taka, że dla jednej grupy pogorszono jakość dźwięku. No i okazało się, że ci ludzie, którzy oglądali z pogorszoną jakością, uznali tego mówcę za mniej inteligentnego, jego badania za mniej ważne, mniej ciekawe i w ogóle po prostu no, był na przegranej pozycji ten... Ta pogorszona jakość była na przegranej pozycji, bo mówca był ten sam, wszystko było identyczne. Także bardzo ważne jest, żeby zadbać o jakość dźwięku i nie wchodzi w grę nagrywanie telefonem, nie wchodzi w grę tym bardziej nagrywanie wbudowanymi w laptopa na przykład mikrofonami, oj nie.
No tak. Ten jazgot klawiatury jeszcze, tak, który tam się pojawia.
No, masakra.
To przy webinarach częściej, prawda, teraz te zjawiska tak. występują. Ktoś tam...
Tak, więc dobrze jest zainwestować w jakiś zewnętrzny mikrofon. One nie trzeba od razu wydawać 1000 złotych absolutnie.
Właśnie, jaki to jest koszt? Tak, żeby też nie kupić czegoś, no, co nie, będzie wyglądało jak mikrofon dobry, a no, bo też są takie, prawda? Można kupić już tak.
Myślę, że jak się wyda już jakieś 200 zł, to będzie ok na start. Okay. Zależy od tego, czego ktoś oczekuje oczywiście, bo jeżeli ktoś od samego początku chce absolutnie idealną jakość dźwięku, no to wtedy raz, że to nie jest tylko mikrofon, no trzeba też zadbać o rekorder na przykład albo mikser, więc nam koszty trochę rosną. Ale naprawdę, ten mikrofon za 200 zł, jeżeli ktoś chce w małej firmie wypróbować to, jak podcasting działa, wydaje mi się, że na start będzie ok. Większe marki, które raczej trochę bardziej dbają jeszcze o jakość, no bo absolutnie musi być nieskazitelnie, no to tutaj pewnie ta inwestycja powinna być trochę większa na samym początku. Ale można też sprzęt wynająć, albo w momencie, kiedy się współpracuje z taką firmą jak moja, to my mamy swój sprzęt, który udostępniamy.
Wtedy, tak?
Tak, więc opcje są naprawdę różne, ale ta minimalna inwestycja, te 200 zł naprawdę na mikrofon, to jest takie minimum, powiedzmy.
Okej. Okay. A będziesz w stanie nam podrzucić jakieś swoje typy? To wiesz, tutaj nie mamy polityki reklamowej, możemy reklamować, co nam się podoba.
Takiego za 200 zł to raczej nie, bo ja
takiego, który uważasz, że warto, wiesz? Takiego, który uważasz, że okej. Okay. Ja to też podeślam swój mikrofon, bo uważam, że radzi sobie w miarę nieźle. Nie wiem, jak ty to odbierasz, pewnie teraz...
To jest jeden z fajniejszych mikrofonów.
Okej, okay. To jest taki mikrofon, który kosztuje około 400 zł w tej chwili, no, o ile pamiętam. Być może inflacja spowodowała, że trochę więcej, bo ja go już mam drugi rok.
Mi się wydaje, że około 6, ale tak, nieważne.
Okej, okay, jakby... tak, 2 lata mogą tak być. Sprawdzimy.
Natomiast widzę, jaki masz i jest spoko.
A ty masz chyba już taki bliżej 1000, prawda? Czy powyżej 1000?
Nawet trochę wyżej.
Trochę wyżej. Okay.
Tak, ale no, opcje są naprawdę różne, więc podeślemy na kilku różnych poziomach.
Jasne, to będzie super, bo to jest zawsze jakiś punkt wyjścia. Wiadomo, pamiętajcie, że porównujcie, ale zawsze warto mieć od czego wystartować. Więc mamy coś, co przechwytuje nasz dźwięk. Tak. Teraz gdzie to nagrywać? Co ty rekomendujesz?
No i właśnie, tutaj jeżeli idziemy w wersję budżetową, no to nagrywamy mikrofonem podłączonym bezpośrednio do laptopa. Tylko wtedy, jeżeli chcemy nagrywać dwie osoby, to one muszą być ze sobą zdalnie połączone i ta druga osoba też powinna mieć dobry mikrofon, więc trzeba by dwa mikrofony kupić i robi nam się drożej, ale... Tak, jeżeli to jest solo, no to wtedy nie ma absolutnie problemu. Podłączam mikrofon do laptopa i odpalam program do nagrywania. Może to być nawet Audacity, który jest takim, to jest darmowy program. Tak. On jest bardzo toporny, on wygląda jakby z Windowsa 95 jeszcze był, ale większość podcasterów nim nagrywa. Bo przez to, że jest darmowy i robi robotę, tak, więc jeżeli ktoś nie ma dużych potrzeb, to naprawdę można w nim zrobić takie absolutne minimum. A oczywiście są inne programy, które są trochę już bardziej skomplikowane, biorąc pod uwagę, nie wiem, Adobe Audition na przykład,
no tak,
który no niestety jest w modelu subskrypcyjnym, więc jest też dodatkowo płatny i tak dalej, więc to też robi się problem, ale tych opcji też znowu jest dosyć dużo, albo można skorzystać z platform takich jak Zencaster, na której w tej chwili nagrywamy, tak, która kosztuje bodajże $20 na miesiąc, jeżeli ktoś chce lepszą jakość dźwięku, a w takiej podstawowej wersji jest darmowy. Mhm. I można z tego korzystać i nagrywać już online bezpośrednio. Naprawdę są to bardzo łatwe w użyciu programy. Zencaster teraz jest po update'cie chyba nawet daje możliwość edytowania później, więc wszelkie jakieś tam dźwięki namysłu można nawet chyba wycinać w ramach tego programu, więc to jest też jakby kolejna rzecz, w którą trzeba zainwestować, albo jeżeli ktoś chce nagrywać więcej osób w jednym miejscu, albo mieć większą pewność, że ta jakość dźwięku będzie nieskazitelna, no to warto kupić rekorder albo mikser. I teraz
rekorder,
przepraszam,
nie, jaka różnica?
Przepraszam, interfejs audio mixer.
Okay.
I właśnie to jest takie urządzenie, do którego podpina się mikrofon i to urządzenie dopiero się podpina do komputera. I teraz interfejs, zasady nagrywania są takie jak przy po prostu podłączonym mikrofonie, czyli muszę mieć ten program. A rekorder daje możliwość nagrywania bezpośrednio na urządzenie, więc ja nawet nie potrzebuję komputera.
Tak.
Wystarczy mi ten rekorder i mikrofon.
Mogę sobie iść do kogoś na przykład tylko z tym rekorderem, tak? I
tak,
mikrofonem.
Tak.
I nagrywać.
Tylko tu nam się trochę dodatkowo komplikuje, bo do tych urządzeń podłącza się mikrofony specjalnym kablem,
tak,
XLR, którego to kabla nie można podłączyć bezpośrednio do komputera. Więc jeżeli chcemy nagrywać bezpośrednio do komputera, to kupujemy mikrofon USB. Jeżeli chcemy nagrywać bezpośrednio do rekordera, czy tam przez interfejs audio, to kupujemy mikrofon XLR i wtedy też dodatkowo kabel. Albo są też opcje na rynku mikrofonów, które mają oba wejścia.
Tak.
I możemy z tego skorzystać. Tylko wiadomo, to są też droższe opcje.
Tak.
Także tego też jest dosyć sporo i ciężko mi wskazać jedną konkretną, idealną opcję, bo nie ma idealnej opcji dla wszystkich. No, jakby trzeba zawsze rozważyć to, czego dana osoba czy dana firma potrzebuje.
Są też różne poziomy i tak jak w każdej produkcji kontentu, górnej granicy w zasadzie nie ma. Zawsze można zakombinować, chociaż moim zdaniem podcast jednak jest bardzo szczególnie
tani,
na takim poziomie podstawowym tani, prawda? W sensie
tak,
infrastruktura tu nie jest jakąś barierą, nie oszukujmy się.
Moim zdaniem, wiesz, ja mam sprzęt za, no, powiedzmy 3500 i nie widzę sensu kupowania jeszcze droższego sprzętu. W sensie do nagrywania pojedynczo, nie? No bo wiadomo, że jak chcę więcej osób, no to muszę dodatkowe mikrofony i tak dalej, ale tak to moim zdaniem to jest taka górna granica, której nie trzeba wcale przebijać, bo oczywiście są mikrofony, które kosztują po parę dziesiąt tysięcy, ale czy ty albo twoi słuchacze usłyszycie różnicę? No raczej nie.
Tak,
jeszcze
tak,
trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie bardzo często słuchają na parszywych słuchawkach albo w samochodzie. Rzadko kiedy ktoś ma naprawdę dobre słuchawki do tego, żeby słuchać tego, więc jakość nagrania w podcaście, ona powinna być dobra, ale nie musi być absolutnie genialna, tak jak przy muzyce, przy której melomani to jak tam usłyszą jakąś pomyłkę techniczną w dźwięku, to zaraz jest źle.
A nawet jak nie usłyszą, to i tak o tym piszą później. Chyba, że właśnie nagrywacie podcast dla melomanów, wtedy trzeba uważać bardzo.
No okej.
Okay, audiofilii.
Tak. No tak. No ale to wiadomo, to już konkretne jakieś przypadki.
No, dodatkowo to też, żebyśmy nie weszli za bardzo w te tematy techniczne, bo też, ja też mam takie trochę skrzywienie gadżeciarskie, ale też pamiętajcie, że tu jest zawsze zasada najsłabszego ogniwa, to znaczy jeżeli nawet mamy mikrofon za 50 tysięcy, a nasz interfejs, czy rekorder, czy jakieś inne urządzenie, które jest pomiędzy nami a słuchaczem jest słabsze, czy nawet akustyka pomieszczenia, prawda? No to wszystko wpływa na jakość. Być może jeszcze o tej akustyce powinniśmy troszeczkę powiedzieć.
Zdecydowanie.
Co można zrobić?
Bo szczerze mówiąc, wolałbym kupić mikrofon za 200 zł i zadbać o akustykę pomieszczenia, niż kupować mikrofon za 1000 i mieć akustykę, która jest do bani.
Studnie, no tak.
Tak, bo jeżeli mamy echo, echo jest bardzo trudno usunąć w postprodukcji. Odrobinę echa da się usunąć bez utraty jakości dźwięku, ale im więcej, tym trudniej, a nagrania z echem bardzo kiepsko się słucha. Więc trzeba zadbać o to, żeby pomieszczenie, w którym nagrywamy, było jak najmiększe lub jak najbardziej nieregularne. To tak w bardzo dużym uproszczeniu też tak. Oczywiście.
Pewnie najlepiej byłoby pokazać, ale generalnie chodzi o to, żeby było jak najmniej równoległych powierzchni, prawda? Tak. Twardych, równoległych powierzchni. Ściany na przykład, długie ściany.
Biblioteki są świetne, bo mają mnóstwo półek. Książki są trochę miękkie. Tak, i to jest super, nie? Ja na przykład w swoim gabinecie, w którym nagrywam, mam półki z Ikei, takie sześciany jakby. One bardzo fajnie wygłuszają. Otwieram szafę, która jest od podłogi do sufitu i automatycznie też tam te półki powodują, że akustyka jest lepsza. Na podłodze, jeżeli ktoś nie ma dywanu, można położyć koc albo ręczniki. To też bardzo fajnie doda. Na drzwiach można powiesić płaszcz. No dużo jest takich rzeczy bardzo prowizorycznych, można by było powiedzieć, ale biorąc pod uwagę, że nie nagrywamy wideo, no to dużo lepiej jest je zrobić, niż przejmować się tym, że ktoś, z kim będziemy nagrywać, zobaczy, że mamy w tle, nie wiem, u mnie płaszcz wisi właśnie na drzwiach.
Rozpraszacz, tak.
Czy to jest złe? No, na wideo może by kiepsko wyglądało, ale akustykę to poprawia.
Tak. Najważniejszy jest ten cel. Zresztą ja mam kolegę, który chyba kilkanaście odcinków swojego podcastu nagrywał w garderobie. Bo tam wiszą ubrania, one są świetne, bo są miękkie, nieregularne i tak dalej. I szczerze mówiąc, dopiero jak mi powiedział, to już pewnie mózg mi to wszystko jakoś tam sformatował, ale już jakoś tam byłem w stanie odróżnić tą jakość. Natomiast dopóki mi tego nie powiedział, nie byłem w stanie odróżnić, ponieważ nagrywał takim dosyć rozsądnym rekorderem to wszystko. Rekorder z wbudowanym mikrofonem, więc miałem to w jednym urządzeniu. Nie do odróżnienia. Oczywiście później też mi się wydawało, że ja odróżniam, ale prawdopodobnie to była już autosugestia, bo już wiedziałem, które to są.
Tak.
Więc nawet tak, w takiej formie. Czyli jak widzicie, samo audio, samo nagrywanie, mówimy o tej technicznej czynności, bo jeszcze oczywiście trzeba mieć co nagrać, prawda? Trzeba mieć pomysł, historię i tak dalej. I to jest taka rzecz, do której też się trzeba dobrze przygotować. Natomiast jak wchodzimy w wideo, to już te koszty rosną. Może już nie będziemy wchodzić w takie duże szczegóły. Natomiast ja bym cię chciał zapytać bardziej o format, o pomysł, bo czy jest sens wrzucać te długie odcinki na przykład na YouTube'a w tej chwili? Jak wy do tego podchodzicie?
Ciężko jest mi z YouTube'em powiedzieć, bo nie trafiłem na badania, które by konkretnie mówiły o tym, jaka jest odsłuchalność na YouTubie. Okay. Natomiast wiem, że i to w badaniach jest, że YouTube jest jedną z bardziej popularnych aplikacji do słuchania podcastów.
To ciekawe, prawda?
Dla mnie to przecież jest tak zaskakujące.
On się wygasza w ogóle. To jest pytanie właśnie, bo być może tu chodzi o te osoby, które rozpoczynają, w sensie, wiesz, odpalają tą statystykę, w sensie zacząłem słuchać, no bo potem, wiesz, technicznie jeżeli nie mam płatnego YouTube'a, no to on mi się po prostu zamknie, prawda? Jeżeli wygasi mi się ekran, to po prostu przestanę słyszeć. Ciekawe jestem właśnie, jak są te statystyki robione, czy to chodzi o ilość tych pierwszych 10 sekund, czy rzeczywiście ta ilość po prostu
W tym badaniu to było deklaratywne.
Okej. Okay.
Więc ludzie wskazywali YouTube'a jako platformę, na której słuchają najwięcej, o ile dobrze kojarzę. I teraz to jest też tak, że przecież coraz więcej jest podcastów wideo, o czym powiedzieliśmy, więc to jest łatwiejsze. Są niektóre kanały na YouTubie, które właśnie zaczęły na YouTubie i były rozmowami, tak? I dopiero później stworzyły podcasty i przeniosły się do audio. Więc myślę, że to trochę też wpływa na to, że niektórzy na przykład przyzwyczaili się do słuchania na YouTubie. Niektórzy mi też mówią, tylko to już bardziej właśnie z rozmów gdzieś tam z ludźmi wyciągam, mówią mi, że lubią na YouTubie oglądać właśnie wersję wideo, bo lubią patrzeć na twarze,
na osobę,
bo rozpoznają więcej emocji wtedy. I to jest chyba jedyny argument, który do mnie trochę przemawia, dlatego że poza tym, jeżeli ktoś nie ma premium w YouTubie, no to właśnie ten wygaszający się ekran jest,
słabe, prawda?
Problematyczny, tak?
Jakość dźwięku jest słabsza zazwyczaj, tak?
A z kolei słuchanie, po prostu siedząc przed komputerem i słuchanie, no to też tak... do mnie nie przemawia, no tak, po prostu.
Oczywiście, to są, ja pytam cię też oczywiście o twoje doświadczenia.
Tak, tak.
Nie oczekuję tutaj...
Natomiast to jest trochę spekulacja, ale wydaje mi się, że YouTube zrobi tak, że to wygaszanie ekranu nie będzie tylko w premium. W sensie, że będzie można słuchać poza premium też. Przez to, że oni wchodzą bardziej w podcasty, to będą musieli po prostu zrobić coś takiego, żeby więcej ludzi chciało korzystać z ich aplikacji do słuchania podcastów.
Myślę, że tak, to może być uprawnione. Oczywiście też tutaj dywaguję, bo nie mam pojęcia, jak to będzie. Tak, zdecydowanie to zainteresowanie YouTube'a podcastami, ono rośnie. Oni cały czas podrzucają jakieś takie smaczki, właśnie nie wiadomo, co się będzie działo. Więc generalnie... Myślę, że to fajnie, że o tym wspomniałeś. Warto jest przyglądać się, warto poeksperymentować, nawet wrzucić jakieś odcinki, nawet po to, żeby się nauczyć, zrozumieć trochę. Ja na przykład bardzo szybko się zorientowałem rzeczywiście, że te długie odcinki mają dużo mniejszy czas słuchania, po prostu. No ale też dlatego, że ja po prostu nie produkowałem wideo, tylko włożyłem audio z nakładką, tym co powiedziałeś, jakimś tam audiogramem, więc prawdopodobnie to przyzwyczajenie. My jednak się przyzwyczajamy do konsumpcji pewnego medium, prawda? Tak. Być może jakimś elementem, który jest za YouTube'em, jest to, że to jest świetna wyszukiwarka. Znaczy być może, to jest po prostu najlepsza wyszukiwarka na świecie. Znaczy druga po Google w zasadzie, mająca dostęp do tych samych zasobów, tylko nie wyświetlająca ich. Ja zauważyłem coś takiego, że dosyć dużo podcastów wychodzi korzysta z YouTube'a wtedy, kiedy to są podcasty typu how to. Jak zrobić coś tam i tak dalej. No bo to jest naturalne zapytanie, które się pojawia w YouTubie, tak? Wiele osób w ten sposób szuka jakichś tam inspiracji, informacji i tak dalej. Więc jeżeli macie podcast typu jak coś zrobić, albo fragment na przykład podcastu, to jest jak coś tam zrobić, to być może warto właśnie ten fragment rzucić na YouTube'a, bo on będzie wtedy świetnie odpowiadał na te zapytania, które się w wyszukiwarce YouTube'owej pojawiają. No, podcasty póki co nie dopracowały się takiej formuły odkrywania przez wyszukiwanie. No i właśnie, to jest jeszcze jedno takie moje merytoryczne pytanie. Jak promować podcasty? Co zrobić, żeby się świat dowiedział, że ja mam ten podcast?
Najlepiej skutecznie. Tak, no podcasty mają ten problem, że jest trochę ciężko je odkrywać, w sensie z perspektywy słuchacza. Ciężko jest odkryć, że jakiś nowy podcast istnieje. I no to jest takie medium, o którym trzeba mówić innymi kanałami. No bo na przykład na YouTubie mamy ten całkiem zgrabny system treści rekomendowanych. Tak, tak. Więc jak pojawi się coś nowego, no to jest szansa, że gdzieś tam się też pojawimy. Jeśli chodzi o podcasty, jest trochę trudniej. Spotify trochę kombinuje. Spotify zresztą chce być takim YouTube'em świata podcastowego, więc oni rozwijają bardzo te platformy. Jak się popatrzy jeszcze 2-3 lata temu, to naprawdę była bardzo słaba aplikacja do słuchania podcastów. Teraz nie jest idealna jeszcze, ale no jest najpopularniejsza, więc widać jest wystarczająco dobra dla większości. No właśnie, teraz co robić, żeby promować? Więc na pewno ten recykling treści może pomóc, bo jeżeli już mamy mamy transkrypcję, czy zrobionego blog posta, jakieś cytaty, audiogramy i tak dalej, no to warto to wykorzystywać przy okazji, opowiadając o tym, że hej, no mam, jest podcast, tak? Że to jest wyciągnięte z podcastu. I wykorzystanie social mediów zdecydowanie, to jest jeden z trzech, według badań, jeden z trzech najskuteczniejszych sposobów, ale to jest bodajże trzeci. Na miejscu drugim, o ile dobrze pamiętam, może pomieszam, dobra, powiem po prostu o tych trzech, że jest social media, jest promowanie się w innych podcastach i to jest coś, co wydaje mi się, że w Polsce też jest jeszcze mało zagospodarowane, że podcasterzy się jeszcze mało promują pomiędzy sobą. Są różne akcje oczywiście organizowane, ale mi chodzi o to, że hej, wymieniajmy się odcinkami. Ty wrzucasz odcinek u siebie, mój, a ja wrzucam twój u siebie. I cyk, i gdzieś tam na początku dogrywamy, powiedzmy, informację, że...
A, czy nawet w ten sposób, bo ja myślałem, że mówisz, tak, być gościem w podcaście u kogoś.
Można, nawet to też, gości, tak? Jak okay. najbardziej, ale można po prostu, wrzucasz odcinek i wtedy ktoś, twój słuchacz wtedy słucha tego nowego podcastu i tak... no w sumie fajne, no to chcę posłuchać więcej, no to muszę już wejść w ten, w ten podcast i mogę sobie odpalić inne odcinki. To może być też tylko fragment odcinka, nie musi być cały. Może być trailer, może być to też w formie tylko informacji takiej gdzieś tam na początku powiedziane, że hej, znalazłem ostatnio taki bardzo fajny podcast, albo nie wiem, rozmawiałem z twórcą, umówiliśmy się, że się wymienimy, nawet tak, żeby to było wprost i można posłuchać. W tym momencie powiem, że zapraszam do podcastu Marketing Opowieści, to jest
to jest to miejsce, tak.
Idealnie, idealna wtyka mi się tutaj trafiła. Podcast o tym, jak wykorzystywać storytelling w marketingu.
Moi drodzy, to jest ten element warsztatu, więc tu zdecydowanie bez, że tak powiem, puszczania oka, zresztą ja będę cię o to pytał też na pod koniec naszego nagrania o to, co polecasz i tam na pewno będę też pilnował, żeby się znalazł.
Spoko, dobrze. I jeszcze trzecie dodam, bo to cross-promocja między podcastami to jest też jeden z tych trzech najlepszych sposobów. I marketing szeptany, nad którym czasami ciężko jest zapanować, ale już samo powiedzenie na przykład na koniec odcinka, że jeżeli ten odcinek ci się podobał, jeżeli znalazłeś w nim wartość, to i znasz na przykład drugiego marketera, który ma, któremu to może pomóc rozwiązać problemy, podziel się tym odcinkiem. Mhm. Nie? Bo właśnie warto jest to powiedzieć właśnie w taki sposób trochę bardziej szczegółowy niż tylko jak ci się podobało, to się podziel, no bo z kim mam się podzielić, ilu osobom mam powiedzieć. Nie, powiedz jednemu marketerowi, który może zastanawia się nad stworzeniem podcastu i wyślij ten odcinek, którego teraz słuchasz, temu marketerowi.
Czyli taki konkret, tak? Tak, żeby było wątpliwości, co ja tak naprawdę mam zrobić.
No dokładnie, dokładnie. Super, im jaśniejszy komunikat, im jaśniejszy call to action, tak? Jesteśmy marketerami, wiemy o co chodzi. Tak. Tym większa szansa, że to się spełni. No a poza tym, wiadomo, no, jeżeli będziemy też w socialach trochę to podpromowywać, to ludzie będą się, być może też będą szerować to i można też o tym mówić. No, nie można za dużo call to action wrzucić do odcinka podcastu, ale można je też wymieniać co jakiś czas albo w innych kanałach gdzieś tam, jeżeli mamy na stronie osadzony odcinek, no to tam gdzieś niech będą odnośniki do szerowania, więc to też właśnie pomoże.
Tak. No ja jeszcze mogę podpowiedzieć na przykład, że u mnie bardzo fajnie działa też newsletter, bo on jest tak, tak skorelowany, że jakby kilka godzin po premierze wychodzi newsletter i większość rzeczywiście tych przeklików w ciągu pierwszych kilku godzin rzeczywiście jest z newslettera, oczywiście potem wchodzi social, wchodzi właśnie też jakiś tam element polecenia przez kogoś innego i to się rozciąga, ale ten newsletter rzeczywiście fajnie działa. No
to też jest takie... To ja tu mam pytanie do ciebie. Czy ty w newsletterze masz tylko odcinek podcastu, czy masz coś więcej?
Ja w newsletterze mam, technicznie to wygląda w ten sposób, że ja zawsze tworzę wpis na blogu na temat podcastu i ten wpis na blogu jest promowany w newsletterze. To jest zazwyczaj 2-3 akapity tekstu tak naprawdę, czyli taka zajawka, o czym jest, czego się dowiesz i tak dalej. I przekierowanie osadzony jest player na blogu, a newsletter kieruje do bloga, czyli nie kieruje do strony podcastu, tylko na stronę blogową.
Jasne, bardzo fajnie.
To jest, też chce utrzymać ten ruch. Oczywiście są ludzie, którzy już mają w aplikacji, wiadomo, że ktoś subskrybuje, no to już nie zagląda, nie musi zaglądać na bloga, tak, żeby to zrobić, ale zauważyłem, że to jest skuteczna metoda. Ten newsletter rzeczywiście, to już w obie strony to działa, bo ludzie się zapisują, jakby w opisie mam podcastu, mam zapis do newslettera, w newsletterze jest podcast, więc to jest taka cross-promocja, ale tego oczekują te osoby, które subskrybują, bo to jest dosyć spójne tematycznie, więc to są bardzo podobne informacje, tylko w różnych formatach, podane. Michał, no właśnie, minęłaś ponad godzinę naszej rozmowy, więc podejrzewam, że ta rozmowa będzie miała po prostu dwie części.
Spoko, ale przyjemnie się rozmawia.
No, ja też mam dużo tutaj bardzo cennych informacji, więc w zasadzie powinien ci zapłacić za konsultację teraz. Mam nadzieję,
fakturę wyślę później.
Tak, właśnie. Mam nadzieję, że głośno tego nie powiedziałem, ale już to się nagrało. To powiedz w takim razie, na koniec naszej rozmowy, jakie są twoje ulubione podcasty? Zacznijmy od tych biznesowych, ale jeżeli masz jakieś niebiznesowe, które uważasz, że warto słuchać z różnych innych powodów, to i dlaczego, może jeszcze uzasadnić?
To jest bardzo trudne pytanie, bo słucham ich mnóstwo. Ja w swojej aplikacji do słuchania podcastów mam zasubskrybowanych ponad 500.
Ponad 500 podcastów, o rany.
Tak, nie słucham wszystkich, niektóre subskrybuję, bo tak, o, co ciekawe, to może kiedyś obczaję.
Słucham, tak, też tak.
Ale chodzi, mam podzielone na foldery, bo moja aplikacja teraz dodała taki feature, że mam foldery, więc...
Może masz Pocketcast czy jakiś inny?
Tak, dokładnie, Pocketcast. I w folderze z ulubionymi mam, nie wiem, koło 30 chyba ich jest.
Okej. Okay.
I ja przede wszystkim słucham podcastów niebiznesowych. Mhm. Słucham głównie dla rozrywki, ale też dla edukacji w sumie, tak, bo...
No bo to jest mój biznes też trochę. Tak,
tak, no mój ulubiony podcast to jest Script Notes, który jest na temat scenariopisarstwa. No dosyć niszowe, więc nie wiem, czy komuś to podejdzie, ale jest prowadzony...
Ale biznesowy, można powiedzieć, tak?
No tak, tylko wiadomo, no w takim specyficznym w biznesie. Prowadzony przez dwóch bardzo popularnych scenarzystów, oczywiście amerykańskich. Ja słucham głównie podcastów anglojęzycznych. Lubię bardzo podcast Darknet Diaries, który jest na temat cyberbezpieczeństwa. Są historie hakerskie opowiedziane. Mm-hmm. True Spies, który jest to są historie o szpiegach z kolei. Storytime with Seth Rogen. To jest aktor Seth Rogen. Storytime, no niesamowity. Takie historie opowiada, że no, mózg staje po prostu. Świetne jest po prostu. A jeśli miałbym wskazać jakiś taki bardziej biznesowy i marketingowy konkretnie, to wskazałbym podcast, który się nazywa Lead Balloon. Mhm. I to jest podcast, w którym są opowiedziane historie różnych marketingowych porażek. I to jest bardzo ciekawe, bardzo polecam, bo...
Nic tak nie trafia do głowy jak ludzkie nieszczęście, prawda? To jest...
Trochę tak.
Na porażkach się warto uczyć, tak sobie powiedziałem to z przekąsem, ale zdecydowanie to jest ciekawe, że ktoś się zdecydował na taką formułę. Nie? Trzeba jakby się odkryć.
Dokładnie. Natomiast to są, wiesz, no, to są porażki takie czasami już dosyć leciwe, ale często właśnie ten gość, formuła jest taka bardziej narracyjna, więc niekoniecznie wywiad, ale są tam też częściowo wywiady, tylko z różnymi osobami, są poklejone różnymi fajnymi narracjami i tak dalej, ale on często rozmawia z ludźmi, którzy nawet odnieśli te porażki, ale to były porażki podniesione, nie wiem, 10, 15, 30 lat temu, ale były takie naprawdę spektakularne, nie? Bo on ten lead balloon on się bierze od kurczę, teraz mi słowo uciekło, te balony takie, co latają po niebie, ich jest te sterowce.
Sterowce,
tak. I on właśnie z tego najpopularniejszego, co jest Spalina, takie zdjęcie, tak? Jest takie zdjęcie sterowca, który chyba w trakcie II wojny światowej...
Cepelin, tak? Gra w Cepelin,
taki,
tak?
Taki Cepelin właśnie, który wstaje w płomieniach i
Hindenburg spada.
Hindenburg. Tak, dokładnie. Tak.
Cepelin to był typ.
To na bazie tego właśnie nazwę stworzył, że to jest taka spektakularna porażka, nie? Że coś po prostu totalnie zleciało, wybuchło i no i ma symbolizować właśnie te porażki, o których on opowiada w tym podcaście. Lead Balloon. Polecam.
Super, no jak widzicie, i trochę storytellingu, i trochę realnych historii. A jak się nazywa, jeszcze raz, twój podcast? bo mieliśmy do niego wrócić.
Mój podcast się nazywa Marketing Opowieści i to jest jeden z kilku podcastów, które prowadzę. Mogę jeszcze polecić podcast Lekkomówni, który jest na temat wystąpień publicznych.
Super. Myślę, że ja na pewno będę zaglądał, no bo to jest ta druga część, o której chyba trochę mniej mówiliśmy, ale być może będzie okazja, żeby jeszcze to rozwinąć. Umiejętność w ogóle tworzenia historii i przekazywania tej wiedzy, wbrew pozorom, technikalia można komuś zlecić, a tak. Tego storytellingu dobrze rozumianego warto się nauczyć, bo to będzie, myślę, że teraz ważniejsza kompetencja w biznesie, a być może jeszcze będziemy kiedyś mieli okazję, żeby o tym porozmawiać.
No, mam nadzieję, bo to jest też temat, który mnie fascynuje i podcasty to jest tylko jedno z mediów, które to może wykorzystać, a storytelling ma naprawdę świetlaną przyszłość przed sobą, tak samo w połączeniu z branded contentem w formie wideo, audio, seriale dokumentalne, wideo tworzone przez marki, tworzenie hubów medialnych, takich jak, nie wiem, firmowy Netflix po prostu, jakby fascynujący świat i naprawdę bardzo przyszłościowy moim zdaniem w tę stronę idziemy w marketingu.
No tak, bo tych formatów będzie pewnie coraz więcej, bo też i nowe kanały te formaty kreują czy generują, natomiast pod spodem jest zawsze ta umiejętność, źle nazwana, ale miękka, czy ta właśnie ta, jakby jak tą historię opowiedzieć, tak żeby inni chcieli jej słuchać czy oglądać, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia czy kanału korzystają. Michał, to powiedzmy sobie na koniec już, bo staram się, żeby te odcinki mojego podcastu były w miarę możliwości praktyczne. Jeżeli jest, mam nadzieję, że są wśród naszych słuchaczy osoby, które myślą o uruchomieniu własnego podcastu, to od czego rekomendowałbyś zacząć? Jakie są pierwsze ruchy, które trzeba wykonać, żeby to po prostu żeby zacząć, żeby ten proces się zadział, a nie był tylko w naszej głowie na liście marzeń?
No, myślę, że tutaj nie powiem nic zaskakującego, bo trzeba się zastanowić nad tym, po co mi to w ogóle jest, co chcę osiągnąć tworząc podcast, do kogo chcę skierować ten mój podcast i na jaki temat chcę mówić. To są trzy takie najbardziej podstawowe rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić i dopiero na ich kanwie można budować dalej i zastanawiać się nad tym, jaki to ma być format, czy to ma być wywiad, czy może reportaż, czy może teleturniej, a może jeszcze coś innego, jakie emocje chcemy przekazać, kto to powinien poprowadzić i tak dalej, ale te trzy rzeczy, czyli cel, temat i odbiorcy, to jest absolutna podstawa.
A jeżeli ktoś chciałby popracować z kimś bliżej, to zakładam, Michał, że jesteś w stanie pomóc takim osobom, które szukają już takiej konkretnej wiedzy czy konkretnego wsparcia produkcyjnego.
Zapraszam. Moi drodzy.
I w ten sposób właśnie dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy, czy też rozmów. Okaże się w produkcji, to tak, dziś trochę taki widzicie podcast incepcyjny, czy taka kuchnia pomieszana właśnie z produkcją, ale no też myślę, że ciekawe jest to, żebyście jakby wiedzieli, jak te produkcje rzeczywiście wyglądają. Michał, wielkie ci dzięki, to było naprawdę kawał mięcha, dla mnie bardzo, bardzo cenne, inspirujące, mam nadzieję, że dla naszych odbiorców, słuchaczy też. Uzupełnimy, moi drodzy, w opisach te wszystkie linki, o których wspominaliśmy, czy te narzędzia, tak żebyście mieli do nich wygodny dostęp. Wielkie dzięki.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to bardzo proszę o gwiazdkę albo polecenie w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosomniak.